13. odcinku podcastu Klientomania. Witają Was Maciej Buś
i Piotr Merkel.
Witamy Was świątecznie i noworocznie. W tym odcinku spróbujemy podsumować, co działo się przez ostatnie 12 miesięcy i troszkę spróbujemy posnuć, co będzie się działo w następnym roku.
Czyli taki klasyczny, świąteczny chwila refleksji, zadumy i spojrzenia w przyszłość.
Struktura naszego dzisiejszego odcinka jest stosunkowo prosta. Jak pewnie zauważyliście, mniej więcej od połowy grudnia w serwisie forum.polcenter.pl publikowaliśmy podsumowania roku. Podsumowania różnych osób, w sumie to kilkunastu menadżerów, którym zadaliśmy identyczny zestaw pięciu pytań, a mianowicie zapytaliśmy o trendy roku 2015, czyli co tak naprawdę wyznaczało kierunek rozwoju czy kierunek działania w minionych 12 miesiącach. Dalej, co się wydarzyło, czyli o wydarzenie, co zapamiętamy, jeśli chodzi o kwestie wydarzeń z ubiegłego roku, co było sukcesem, co było porażką i w końcu zapytaliśmy również o prognozę na rok 2016.
Mieliśmy tu do czynienia z klasyczną sytuacją, kiedy te same pytania przez każdego były odczytane zupełnie inaczej, co zresztą jest pięknem tego typu ankiet, bo każdy w trochę innej perspektywie, w trochę innym układzie na te pytania odpowiedział, ale myślę, że to też jest pewnego rodzaju bogactwo, to znaczy mieliśmy wielogłos na temat tego, co jest, co będzie.
I chcielibyśmy dzisiaj, w dzisiejszym podcaście, w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy podejść do tego w takich trzech wymiarach. Po pierwsze, ponieważ jesteśmy autorami tego podcastu, możemy sobie pozwolić na odrobinę prywaty. W związku z tym podzielimy się troszkę naszymi osobistymi, prywatnymi sukcesami, osiągnięciami czy obserwacjami, jaki ten rok był dla nas. Opowiemy, jaki ten rok był dla Forum Call Center. No i oczywiście najwięcej uwagi poświęcimy obserwacji tego, co się wydarzyło dla rynku. Dla rynku jako całości, nie tylko dla rynku call center, tylko jak pewnie zauważyliście, coraz częściej używamy już nie słowa call center czy contact center, a customer service, jako pewnego obszaru usługowego, serwisowego, związanego z komunikacją firmy z klientem.
No to co, zaczynamy.
Zaczynamy. Piotrze, jaki był dla Ciebie ten rok?
Wiesz co, w sumie to tak szybko minął, to na pewno. Na pewno był rokiem nieprzewidywalnym, znaczy na początku roku nie sądziłem, że on będzie tak przebiegał, tak się skończy.
Nie przewidywałeś, że będziesz autorem podcastu.
Tak, wielu rzeczy nie przewidywałem, ale generalnie powiedziałbym, że to taki był dobry rok, nie jakiś nadzwyczajny, nie jakiś bardzo urodzajny, ale taki przyzwoity i porządny.
No dobrze, to gdybyśmy mieli właśnie przejść, czy był jakiś taki trend, który wyznaczał Twój rok? Te 12 miesięcy, czy coś, co ciągnęło Ciebie jakby przez te ostatnie 12 miesięcy?
Właśnie, to powiedzmy sobie tak, że w ogóle ten rok, problem z tym rokiem polegał również na tym, że on nie miał żadnej dominanty. Znaczy on tak naprawdę niczym się nie różnił, albo niewiele się różnił od, te zmiany były na tyle dyskretne, na tyle gdzieś leżą, tak naprawdę niewiele się różnił od tego, co był rok wcześniej. Zakładam, że też następny rok nie będzie jakoś przełomowy, chociaż kto wie. Ale tak jak mówię, on był taki nijaki to złe słowo, bo nijaki się kojarzy z czymś takim nie do końca, ale ja bym powiedział, że on był taki pozytywnie nijaki. To znaczy, pewne rzeczy się zdarzyły, oczywiście, no tu nie ukrywamy, zresztą chyba to już żeśmy parę razy podkreślili, że dla nas największym sukcesem było to, że jesteśmy już w 13 odcinku. I rzeczywiście, gdyby ktoś mnie spytał w zeszłe wakacje, czy w zeszłe święta, tak, co będziemy robić, czy co będę robił i jak przewiduję, to podcast chyba był najmniej prawdopodobną rzeczą, która by mi się wydała jako do zrealizowania i dlatego w tym sensie to na pewno było dla mnie i wydarzenie, i trend, ale to mówię, moje osobiste. Natomiast tak jak sobie spojrzę na to z perspektywy gdzieś z boku, to ja powiem tak, oczywiście też za chwilę na ten temat powiem więcej, bo nie sposób uniknąć tych właśnie takich słów customer experience, tak, customer centric czy omnichannel, a tak naprawdę to też w przeciągu tego roku one się tak rozwijały, gdzieś daleko, daleko w tle i one też chyba nie odcisnęły jakiegoś znaczącego piętna na rzeczywistości, która nas otacza. Tak jest moje oczywiście. Mhm. Także ja powiedziałem, jak to wyglądało z mojej strony. Pytanie jest, jak to wyglądało z twojej.
Wiesz co, powiem tak. Myślę, że mój rok wyznaczało forum callcenter.pl głównie jako serwis i jako działania, które podjęliśmy. Czyli na samym początku roku postawiłem sobie za cel, jako pewne tory dla forum, że chcemy się zająć edukacją, ale tak edukacją naprawdę. To znaczy, chcemy faktycznie wnieść pewną wartość dla rynku w sensie dostarczania pewnej wiedzy. I przyznam się, że w styczniu jeszcze nie do końca, to znaczy miałem pewien pomysł, jak to ma się dziać, ale on był jakby zbyt optymistyczny. To znaczy się nie miałem wystarczających zasobów, przede wszystkim ludzkich, żeby stworzyć pewien taki zamknięty serwis internetowy, który miałby dostarczać mega praktyczną wiedzę. I właśnie takim przełomem był, powiedzmy, że maj, kiedy postanowiłem, ok, to zacznijmy małymi krokami rozruszać serwis forum callcenter.pl. I pierwszym takim elementem była publikacja tego cyklu Tips and Tricks. I powiem tak, z mojego punktu widzenia było to mega trudne, bo wiesz, jak to jest. Publikujesz tekst, który jest właściwie wstępem, można powiedzieć, no bo on ma tam 1000-1500 znaków. To jest bardzo, bardzo, bardzo mało. I tak naprawdę jest to totalnie niewidoczne. Dzisiaj mamy już 60 odcinków. Także to jest na pewno rzecz, która wyznaczała pewien rytm też pracy, bo każdy wtorek, każdy czwartek były publikowane treści. Drugą rzeczą, która się pojawiła, był oczywiście nasz podcast, czyli spotkaliśmy się w czerwcu we Wiedniu. Znaliśmy się wcześniej, ale tak naprawdę z potrzeby porozmawiania, czy z potrzeby dzielenia się swoimi opiniami głównie, nawet nie tyle wiedzą, ile opiniami, pojawił się pomysł, no to pogadajmy, spróbujmy nagrać podcast. Także to był znowu pewien drugi element, który zaczął wyznaczać pewien styl, wręcz pewien kalendarz, tak? Bo jednak co dwa tygodnie my się zaczęliśmy spotykać i zaczęliśmy rozmawiać.
Ale zauważ, że tutaj też wpisaliśmy się w trend technologiczny, no bo podcast to jest zjawisko, które też należy, podcast, media społecznościowe, technologia, tak? Znaczy to, że można, będąc w różnych miejscach, komunikować się bez straty, mhm. bo tutaj oczywiście coś się traci, coś się zyskuje, więc per saldo wychodzi to na fajny bilans, to podcast, czy w ogóle takie web connectivity, czy jakkolwiek sobie to nazwiemy, no to też jest trend. I myśmy się w ten trend, chcąc nie chcąc, wpisali.
Tak, i mam jeszcze takie dwa takie trendy, które jeden jest, nazwijmy to, oczywisty. To znaczy się, jeden to jest to, o czym rozmawialiśmy w 10. odcinku naszego podcastu, czyli o marketingu. Czyli okazało się, że ten tak zwany dobry marketing, czy bez marketing, o którym rozmawialiśmy bodajże w pierwszym, czy w drugim odcinku, ale ten dobry marketing jest fajny, jest tym, co mnie osobiście też kręci. I to spowodowało, że na poważnie się tym zająłem. Natomiast ostatni bardzo ważny trend jest czymś, co powiem dokładnie, chyba tydzień temu dopiero zdefiniowałem, czym to tak naprawdę jest. To znaczy, ja czułem coś podsumuję.
Nazwałeś mnie nazwany.
Wiesz co, częścią naszego podcastu na samym początku był taki element o książkach, które przeczytaliśmy. I ostatnio zgłębiam książkę Filipa Kotlera, tego gościa od definicji marketingu, Marketing 3.0. I on tak naprawdę dopiero jakby po lekturze, czy w trakcie lektury tej książki, dopiero zrozumiałem, na czym polega sukces tego, co my robimy w tej chwili w forum callcenter.pl. Mhm. Dlaczego to się udało? I tym trendem są wartości. Mhm. Czyli my postawiliśmy na pewne wartości, na te elementarne wartości, określiliśmy się w jakiś bardzo konkretny sposób jako forum, jako ja, jako my w naszym podcaście. I choć nie było to łatwe w przyjęciu, o tym potem troszkę później powiem, to jednak te wartości spowodowały, że dzisiaj mogę powiedzieć, że to co zrobiliśmy, jest dobre i jest na pewno jest sukcesem i jest na pewno czymś, co dzięki konsekwencji, którą zachowaliśmy przez ostatnie 12 miesięcy, czy właściwie powiedzmy szczególnie 6 miesięcy, spowodowało, że to jest dobrze odebrane i mogę śmiało powiedzieć, że to był właśnie taki jeden z trendów, kluczowych trendów dla mnie w mijającym roku.
Ja myślę, że to tak fajnie rozpocząć i teraz zawiesić ten temat trendu, bo my do nich zaraz sobie wrócimy na koniec. Natomiast rzeczywiście też odnieśmy się trochę chyba do tego, co twoi ankietowani. Przejrzeliśmy sobie również to, co wskazywane było jako trendy w ramach branży. I tutaj oczywiście ja mam takie fajne, właściwie takie dziwne poczucie, bo tak z jednej strony tam się, tak jak mówiliśmy, wielokrotnie pojawiły się takie pojęcia jak rozwój technologii, rozwój rynku, oczywiście to jest trend nieustanny, bo ciągle żyjemy w zmieniającym się świecie, ale jeśli chodzi o te pojęcia właśnie takie customer centryzm, technologia prokliencka, nawet te elementy marketingu, o których mówisz, to ja tutaj paradoksalnie mam takie poczucie, że ja tutaj się zrobiłem bardziej realistą i o ile rok poprzedni, czyli 2014, to był taki rok, kiedy ja zacząłem wierzyć w klientocentryzm i zacząłem się bardzo emocjonalnie w niego angażować, to w tym roku jakoś tak dojrzałem w tym sensie, że nabrałem dystansu. To znaczy, ja nadal w to wierzę, tylko wierzę, że to nie jest tak, że ktoś ogłosi klientocentryzm i on się stanie i zakładam, że tak naprawdę w praktyce my jako klienci odczujemy skutki tegoż wdrożenia klientocentryzmu pewnie za rok, dwa, jak nie trzy. I to nie będzie takie once and done, tylko to będzie taki ciągły proces rozwoju. I dlatego tutaj mam pewnego rodzaju z jednej strony spostrzeżenie, że ten trend oczywiście jest obecny, natomiast my jesteśmy chyba na początku tego trendu, a na pewno nie zbieramy jeszcze owoców my jako klienci. Nie wiem, jak ty to oceniasz, ale ja to tak oceniam dosyć niestety krytycznie i dosyć realistycznie.
Wiesz co, tu jesteśmy bardzo, bardzo zgodni. Znowu odniosę się troszkę do książki Filipa Kotlera, Marketing 3.0, którą zresztą polecam, bo ona bardzo fajnie porządkuje pewne rzeczy. Nie tyle, że odkrywa pewne jakieś nowości, bo ona mówi o historii tak naprawdę. Znowu porządkując na szybko pewne rzeczy, Marketing 1.0 to była koncentracja na produkcie. I to były mniej więcej, powiedzmy, to były jeszcze zamierzchłe czasy, można powiedzieć.
No, początek marketingu.
70., tak? Początek takiego marketingu poukładanego, gdzie nazwaliśmy pewne rzeczy. Marketing 2.0 to była koncentracja na kliencie. I zauważmy, była. W Stanach Zjednoczonych to były lata 80., lata 90. Natomiast marketing 3.0 to jest koncentracja na wartościach. I to jest zupełnie inne, albo może inaczej, na wartościach albo na człowieku. Tak?
Znaczy, ale nie ja bym powiedział tak, że ten 2.0, o którym mówisz, ta koncentracja na kliencie, to bardziej była koncentracja, znaczy ja się zgadzam, że ona była koncentracją na kliencie, natomiast to było takie ujęcie przedmiotowe.
Przedmiotowe, tak? Dokładnie
znaczy,
tak.
Klient był pewnego rodzaju jednostką do golenia i w związku z tym ten marketing mówił jak najszybciej, najsprawniej i najefektywniej ogolić klienta, ale tak naprawdę klienta żeśmy o to nie pytali. Myśmy tak naprawdę klienta wciągali do naszego świata, gdzie wszystko było ustawione po to, żeby on się czuł no, jak ta owca do golenia, czyli żeby za bardzo nie brykał, żeby dał się zaprowadzić, żebyśmy go tam szybko ogolili, żeby on poszedł i jeszcze był szczęśliwy, że został ogolony.
No i teraz wracając do naszego customer experience. Ja mam takie wrażenie, że my do tego customer experience podchodzimy właśnie w taki sposób. To znaczy, jeśli podchodzimy do tego jako do projektu, i ja osobiście jestem bardzo sceptycznie nastawiony do czegoś takiego. To znaczy, nagle ogłaszamy, że chcemy być firmą przyjazną klientowi, bo to się opłaca, bo taki jest trend, bo takie jest coś. I po prostu próbujemy programować klienta na doświadczenie, które chcemy mu dostarczyć. I pod tym względem jestem coraz bardziej sceptyczny do tego, mimo że customer experience nie jest trendem tego, który wybuchł w tym roku. On, mogę powiedzieć, albo dojrzewa, albo wygasza, albo, trudno powiedzieć, bardziej chyba dojrzewa, ale od 3 lat mówi się o customer experience jako trendzie. Natomiast ja cały czas nie widzę w tym, co się dzieje na rynku, takiej autentyczności.
Dobra, ale to tak jak myślę, to sobie jeszcze w prognozach na przyszły rok trochę...
Tak, gdzieś tam wrócimy. Podobnie jest z omnichannelem. To znaczy się, to jest rzecz, którą ja też wierzyłem w to, że to będzie coś, co będzie wyznaczać kierunek w bieżącym roku. I tak się mówiło, ja mówiłem nawet na początku roku, że to będzie rok omnichannel. I co? I nic. Tak naprawdę mówi się o tym. Wiele firm się pod to podczepia. Wiele firm zaczyna to robić, to znaczy się zaczyna dostosowywać procesy do tego, zaczyna świadczyć usługę może w ten sposób, w modelu omnichannelowym, ale w praktyce uważam, że jest to hasło, któremu się większość osób przygląda, ale niewiele się w tym dzieje.
Ja bym powiedział tak, sukces omnichannel ja jednak obserwuję, tylko obserwuję go w takich miejscach, gdzie omnichannel sprowadza się do jednego channelu. To znaczy, jeśli w jednym channelu jestem w stanie załatwić wszystko, to wtedy mam omnichannel. I zauważ, że tak naprawdę potrzeba omnichannel jest wtedy, kiedy klient jest zmuszany lub ma taką potrzebę, aby przeskakiwać. Tak? Bo najlepszym tego przykładem jest to słynne on-off, kiedy robimy zakupy. Czyli tak. Ludzie, którzy albo idą do sklepu przymierzyć, potem kupują w internecie, albo odwrotnie, oglądają w internecie, a potem idą do sklepu po wybraną rzecz. Tak? I tam rzeczywiście ten omnichannel ma sens i jest wymaganiem. Natomiast są też takie na szczęście miejsca, gdzie nie jesteśmy skazani na omnichannel, dlatego że w konkretnym kanale jesteśmy w stanie załatwić sprawę od A do Z. Najlepszym tego przykładem są dobre aplikacje czy dobre strony bankowe, gdzie tak naprawdę można w banku w jednym miejscu załatwić wszystko. Nie trzeba chodzić do działu, nie trzeba dzwonić, nie trzeba robić nic, wystarczy tak naprawdę się zalogować do siebie czy skorzystać z aplikacji i tam to wszystko jest zrobione. I w tym sensie omnichannel jest sukcesem, ale jest to taki sukces samoograniczający się, to znaczy dobrze zaprojektowany kanał obsługowy nie wymaga wsparcia innych kanałów i dlatego daje tak naprawdę ten efekt, o który nam chodzi.
Ja zauważyłem jedną rzecz, że ci, którzy robią dobry omnichannel, nie mówią o tym, że go robią. Po prostu to się dzieje. Natomiast jest druga grupa, która dużo o tym mówi. Natomiast jak zaczynasz się temu przyglądać, to okazuje się, że na przykład ten omnichannel jest jakaś synergia tych elementów, ale tylko tych zdalnych. Już na przykład w momencie, kiedy chciałbyś to połączyć z kanałem stacjonarnym, tradycyjnym, to już nie działa, tak? Już jest osobny silos.
Tutaj chyba właśnie perspektywa klienta jest takim cennym insightem na zasadzie takiej, że dopóki klient nie czuje, że on zmienia kanały, to tak naprawdę jego to nie boli. Tak? To znaczy tutaj, że tak powiem, sobie tyle. Dopóki klient czuje, że z tej samej przestrzeni, która może z perspektywy firmy oznaczać wiele kanałów, wiele wątków, to jest dobrze. Tak? Bo to właśnie o to chodzi, żeby klient nie czuł różnicy bez względu na to, czy on przekracza jakieś wewnętrzne granice, czy nie, bo tak naprawdę te granice wewnętrzne są dla firmy, a nie dla klienta. I w tym sensie masz rację, zgadzam się, że najlepiej robią te firmy, które właśnie nie nazywają tego omnichannel, tylko nazywają to spójnym doświadczeniem klienta, czyli klient może sobie pójść, załatwić i nawet nie wie, że gdzieś przekroczył jakąś wewnętrzną linię między jednym a drugim działem.
Masz na swojej liście jakiś kolejny trend w tym roku?
Znaczy, podobał mi się jeden trend. Ja nie wiem, czy on jest dobrze nazwany, ale tam w wypowiedzi jednego z twoich ankieterów pojawiła się kwestia rozwoju takich technologii, ale bardzo specyficznych technologii. Zresztą poruszyliśmy ten wątek chyba ostatnio, mówiąc o IVR-ze. Kiedy ja mówiłem, że mi się marzy taki IVR, który się uczy, jest inteligentny i ty wspomniałeś, że takie IVR-y już są. Ja bym powiedział tak, że to jest też taka sfera, która mam nadzieję jest pewnego rodzaju trendem, czyli że ten też postęp technologiczny, poza tym, że on się odbywa wszędzie, to też w określonych obszarach się odbywa szczególnie i mam taką intuicję, choć niepotwierdzoną, że właśnie te wszystkie technologie call centrowe, nazwijmy to, szeroko rozumiane, ale odnoszące się do komunikacji telefonicznej, że one też stanowią pewnego rodzaju trend, że jednak tam się też coś zmienia, chociaż tak jak mówię, ja to czuję bardziej niż obserwuję. Nie wiem, czy dobrze to ująłem, ale mówię, mam takie poczucie, że tam ta analiza głosu, jakieś tam rozwiązania biometryczne, o które się tam pojawiały, to jest też taki trend, który powoduje, że znowu dostosowujemy się trochę, technologia dostosowuje się do potrzeb klienta, co jest dobre.
Zdecydowanie tak. Biometria, czy w ogóle tak zwana inteligentna identyfikacja głosu, treści, kontekstu i tym podobne rzeczy, jest to na pewno element, który... Pytanie, czy on... Myślę, że tak, on wyznaczał już w tym roku kierunki rozwoju. O ile o biometrii, no przywołam tutaj Zbyszka Marcinkowskiego z Algotechu, który dla mnie jest takim człowiekiem, który najbardziej się interesuje, najwięcej mówi, szerzy informacji i wiedzy na ten temat, to o ile obserwowałem go przez ostatnie 3-4 lata, gdzie toczył, miałem wrażenie, był takim troszkę bardziej wizjonerem, ale opowiadał o czymś, co było pewną fikcją, o tyle widzę, że firmy zaczynają realnie w to wchodzić, realnie się tym interesować. I widać też, że coraz więcej rozwiązań, nawet naszych krajowych, polskich tutaj, w Polsce powstających, czyli firmy technologiczne zaczynają tworzyć nowe, całkowicie nowe rozwiązania w tym obszarze. Także jest to na pewno rzecz, która w tym roku się zadziała bardziej niż kiedykolwiek i myślę, że to jest też kierunek jestem przekonany, że jest to kierunek na rok następny.
I tutaj jeszcze też, bo tak naprowadziłeś mnie na taki trop, to oczywiście mamy zawsze wątpliwość, czy nazwać to wydarzeniem, czy nazwać to trendem, czy nazwać to czymkolwiek, czy prognozą. Natomiast ja bym jeszcze tu się odniósł do dwóch rzeczy. Też pojawiało się bardzo często takie pojęcie konsolidacja rynku. Mhm. I trudno się na ten temat wypowiadać, bo mnie rynek call center, no powiedzmy sobie szczerze, ja go obserwuję, ale mimo wszystko z dystansu, więc nie wiem, czy ta konsolidacja jest większa, mniejsza. Na pewno następuje, bo konsolidacja następuje w wielu obszarach, więc tutaj pewnie też. Natomiast druga rzecz, którą ja obserwuję z kolei, to jest wysyp startupów. I to mnie też cieszy, bo to oznacza, że w szeroko rozumianym obszarze właśnie customer services pojawia się, oczywiście wiemy, z czego to wynika. To wynika przede wszystkim z tego, że już dojrzeliśmy do korzystania z pieniędzy unijnych. Znaczy te pieniądze są dostępne od dawna, natomiast rzeczywiście w tym roku ja obserwuję wokół siebie mnóstwo startupów. Ja się cieszę, że te startupy powstają, bo one zaczynają powodować, że Polska zaczyna być normalna, czyli nie tylko są ci duzi, którzy konsolidują, koncentrują i dostają coraz większe zlecenia od coraz większych firm, ale oprócz tego rozwój technologiczny równolegle odbywa się w szeregu małych firm, które zakładają młodzi ludzie, albo niekoniecznie młodzi, ale młodzi ze stażem. I te firmy też zaczynają punktowo ciągnąć nas do przodu. I to jest fajne, bo to jest, mówię, to jest trochę tak jak w lesie, gdzie nie tylko te stare drzewa coś tam stanowią, ale również te młode siewki, które próbują gdzieś coś wgryźć. I ja bym powiedział tak, na pewno w tym roku ja przynajmniej obserwowałem taki trend koło siebie, multiplikacja tych startupów. Mam nadzieję, że to się będzie, że to będzie kontynuowane, że tych startupów, tych małych firm czy średnich będzie coraz więcej.
To ja dodam jedną rzecz, bo faktycznie miałem też przyjemność przez kilka miesięcy jakby działać blisko tych wszystkich startupów, nie jako startup, chociaż cały czas się czuję jako startup. Natomiast to, co, bo startupy mam wrażenie były, może nie zawsze, ale już powiedzmy odkąd unijne pieniądze weszły, to tak naprawdę te startupy się pojawiły dosyć namiętnie, czy bardziej intensywnie. Natomiast to, co widzę, to jest bardzo fajnie zorganizowana pomoc dla tych startupów. Mhm. Czyli to nie wygląda w tej chwili tylko i wyłącznie w ten sposób, że mam pomysł, rozkręcam firmę i mam startup, ale powstało bardzo wiele takich akceleratorów przedsiębiorczości, mhm. które w ramach jakichś programów, też dofinansowanych z Unii Europejskiej, pomagają, żeby ten startup przekuł się w sukces. Pokazują krok po kroku, jak robić, jak być przedsiębiorcą i jak tworzyć pewne rozwiązania. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, pomagają w komunikacji startupy między sobą, dzięki czemu powstają kolejne startupy, ale też przyciągają inwestorów, co jest powiedzmy tak, jeżeli mówimy o customer service, czy mówimy o technologii szczególnie, to nie są tanie rozwiązania. To jakby, żeby to, tego typu rzeczy stworzyć, no trochę kasy jednak na to potrzeba. W związku z tym to otoczenie startupów, to jest dla mnie odkrycie tego roku. Ono prawdopodobnie było wcześniej, natomiast ja na pewno nie widziałem tego.
A dlatego ja mówię o infrastrukturze i o pewnym właśnie takim już środowisku, w którym te startupy nie tylko się pojawiały, ale również mogą właśnie przez najbliższy czas pofunkcjonować i mają może nie ułatwienia, bo nie nazwam tego ułatwieniami, ale rzeczywiście rzeczywiste wsparcie. No i tutaj już kończąc ten wątek trendów, no to powiem przynajmniej z mojej strony, no to ewidentnie mobilność, tak?
Tak.
To sami tego postrzegamy. Dla mnie takim szokiem, myśmy ten wątek zresztą też poruszali przy okazji konferencji, ale to się potwierdziło właśnie w ramach ostatniej konferencji, czyli na przykład aplikacje tworzone ad hoc na potrzeby konferencji, tak? Czy już nie mówię o aplikacjach mobilnych banków, o aplikacjach obsługowych, cokolwiek się tak zdarza, ale zaczynamy żyć coraz bardziej w świecie mobilnym. Ostatnio przeczytałem, że już telefonów czy urządzeń mobilnych jest więcej niż ludzi na świecie, czyli zaczynamy być bardziej mobilni niż realni, co oczywiście jest ewidentnym trendem i on też się przekłada, chcąc nie chcąc, na to wszystko, o czym mówimy, bo i ludzkie oczekiwania klientów się zmieniają, technologia się rozwija i tak dalej, więc ten trend też bym zaznaczył jako istotny.
Okay. Ostatnim takim trendem, który jest zauważany przeze mnie, to znaczy trend, rozumiem tutaj trend nie jako koniecznie coś bardzo mega pozytywnego, ale jako coś, co na pewno wywarło wpływ na branżę, to są zmiany w prawie. Natomiast umówmy się, że ten trend albo ten obszar omówimy sobie w kategorii porażek, bo tak niestety...
No
niestety to pojmuję, to tam sobie dalej. Natomiast zmiany prawne niewątpliwie wyznaczały rytm pracy w tym roku. I tu i co do tego jestem jakby przekonany bezwzględnie, że począwszy od 1 stycznia w każdej firmie przynajmniej przeszło przez myśl, przez oko informacja, zmieniły się 3 ważne ustawy, dla niektórych jeszcze kilka kolejnych takich bardziej specyficznych. Mhm.
I tak płynnie przechodzimy do kolejnych punktów, czyli wydarzenia, sukcesy, porażki. Ja bym powiedział tak, że ja tutaj, tak jak powiedziałem na początku, tu miałem największy problem, bo dla mnie ten rok był taki nijaki w tym sensie, że on nie był zdominowany ani przez żadne wydarzenie, ani przez żaden mega sukces, ani przez żadną porażkę, bo też nie traktowałbym tego, że jakieś porażkiśmy odnieśli. Choć oczywiście można powiedzieć tak, że ten trend, który ja nazwałem, czy wspólnieśmy nazwali rozwojem tych startupów, to był też sukces. Tak, bo to niewątpliwie był trend, który się przełożył na liczbę i na wartość tych startupów i to będzie ciągnąć polską gospodarkę w najbliższym czasie na pewno, bo to są dobrze zainwestowane pieniądze i mamy trochę tak tutaj do czynienia z tym, co na przykład Amerykanie mieli w postaci Krzemowej Doliny, oczywiście z zachowaniem wszystkich proporcji, ale mamy takie coś i dla mnie to było wydarzenie.
Ja spróbuję to uporządkować może. Ja pierwsze jak pomyślałem sobie o kwestii wydarzenia, zapytam ludzi o wydarzenia, to pomyślałem sobie oczywiście o jakichś eventach, konferencjach, targach, seminariach, bla 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 i tak dalej. I powiem szczerze, że gdybym ja miał spojrzeć na ten rok, to nadal podtrzymuję teorię, o której rozmawialiśmy w jednym z naszych odcinków, poświęconych właśnie konferencjom, że nie jest lepiej. To znaczy, się nie wydarzyło się praktycznie nic, żebym ja zmienił swoje zdanie i nie pamiętam, nie znam żadnej konferencji, na której byłem albo o której słyszałem, za którą dałbym się pokroić. O, może w ten sposób. To znaczy, jeszcze inaczej, byłem na kilku eventach, tak zwanych nieoczywistych, które były mega profesjonalne i mega fajne, natomiast taką jakby w kategorii porażki, dlaczego nie było tam ludzi, którzy być powinni, tak? Czyli byli ludzie, nazwijmy to, z innych branż, z innych obszarów, może bliższym, bo jeżeli to był, powiedzmy, Wars of Email Summit, to byli tam ludzie od e-mailingów głównie, tak? Albo były tam były imprezy inne, ale największe targi, które zawsze polecam, bo uważam, że po prostu to jest the must, to są targi w Berlinie. No i znowu problem, że nas tam nie ma, tak? Ja nie o to chodzi, że my tam mamy wielkie deale robić, ale to jest takie trochę nasze okno, taki w jednym miejscu zebrany przegląd tego, co się dzieje i są dobre eventy, ale te, które eventy były dobre, to one nadal są. Natomiast to, co powiem tak, nawet doszło do tego, że te eventy, które były złe, są jeszcze gorsze.
Ale widzisz, tu też tak paradoksalnie można by stwierdzić, może to wynika z tego, że po prostu eventy się spowszedniały, że jest ich dużo, że tak jak mówisz, byłeś na wielu wydarzeniach, które były ok, a nawet więcej niż ok. Sam to mówiłeś. Może to jest po prostu tak, że kiedyś cieszyliśmy się, że jedna taka konferencja wyszła i ona dała jakiś taki fajny efekt. Natomiast teraz tych konferencji jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Nawet jeśli tylko kilka z nich da efekt, to już jesteśmy trochę tacy, bo trudno wśród nich wymienić taką jedną dominującą. Ja powiem tak, dla mnie na przykład takim wydarzeniem niewątpliwie, ale to też z perspektywy bardziej, może właśnie wróćmy trochę do trendów, a trochę do prognozy, tak? To była konferencja, która się nazywała CX Summit, czyli Customer Experience Summit i ona się odbywała w sposób dla mnie wydarzeniem było to, jak ona się odbywała, bo to był tak naprawdę seria webinarów, na które zostałem zaproszenie i pewnie byłem jednym z wielu. Nie wiem, ile tam ludzi uczestniczyło, bo nie widziałem nikogo. Ja sobie siedziałem w domu. Konferencja się odbywała gdzieś po drugiej stronie Atlantyku, w godzinach późnowieczornych, czyli tam normalnych. I z tego, co się orientuję, to po prostu ludzie z całego świata się podłączali pod to i sobie oglądali. Oglądali sobie albo w trybie rzeczywistym, albo w trybie opóźnionym, korzystając z nagrania, czy tak jak my z podcastem. Czyli ta wymiana wiedzy również odbywa się w zupełnie inny sposób. Ja zakładam, że wydarzeniem jest również to, że teraz każdy z nas może sobie taką konferencję zrobić lub łatwo się do niej przyłączyć i to też powoduje, że te takie tradycyjne konferencje, na które żeśmy kiedyś chodzili i liczyli takie w kalendarzu, tak jak mówiłeś, te takie zaklepane daty w kalendarzu, to ich już nie ma. Bo świat się trochę zdemokratyzował i ta wiedza się rozprzestrzenia wieloma kanałami i w związku z tym trudno jest mówić, że jakiś kanał jest dominujący, jakieś wydarzenie jest dominujące. Także może z tego to wynika.
Zamykamy temat konferencji, bo moim zdaniem w tym
roku
ja
bardziej myślałem o wydarzeniach, tak? Ja bardziej myślałem o wydarzeniach w kategorii konferencji. Oczywiście też nie ograniczałbym, że wydarzenie to musi być konferencja, bo wydarzeniem może być na przykład nowy wynalazek, no takiego nie zaobserwowałem, czy jakiś biznesowy fakt, typu powstała firma XY z połączenia dwóch firm, albo na przykład firma X weszła w rynek, który do tej pory nie nadążał. I tutaj ja nie widzę takiego wydarzenia w tym roku, ale mówię, jest to moja subiektywna ocena.
Jedno wydarzenie uważam, o którym warto powiedzieć. Jest sobie taka organizacja jak ECO, czyli Europejska Konfederacja Stowarzyszeń Call Center. I nie wiem, czy wiesz, ale w grudniu tego roku w Polsce odbył się finał ECO Awards, czyli takich jej nagrody, powiedzmy, europejskiej. I uważam, że to jest rzecz, o której powinniśmy wiedzieć, raz, że taka nagroda jest, dwa, że finał odbył się w Polsce, że SMB było organizatorem. Natomiast znowu, o ile z jednej strony to było sukces, że to się było w Polsce, to porażką było to, że informacja o tym była udostępniona, opublikowana dwa tygodnie przed samym wydarzeniem. I mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś nie jest blisko SMB, nie jest związany, nie jest członkiem, albo przynajmniej nie wie, co to jest SMB, a to nie jest takie oczywiste, to ta informacja totalnie przeszła. Ja nawet będąc blisko tematu, naprawdę musiałem mocno wytężyć uszy, żeby cokolwiek na ten temat usłyszeć, jakąkolwiek informację na ten temat zrobić. Czyli znowu jest coś, co jest ważne, bo to jest ważna organizacja na skalę europejską, ale ta informacja nie przenika nigdzie dalej. I to jest moim zdaniem pewien problem.
To jeszcze do wydarzeń i sukcesu, bo to gdzieś tam się łączy, no to oczywiście dla mnie takim wydarzeniem i sukcesem, i tu pozwalamy sobie oczywiście na prywatę, był Berlin i nagroda dla Ciebie. I to znowu, to nie to, żeby pokazywać, że wow, ale bardziej na zasadzie podkreślenia tego po raz kolejny, że to nie jest tak, że my jesteśmy gdzieś obok Europy. My jesteśmy częścią Europy, my ją stanowimy, również w tej branży, o której mówimy, i fajnie, że to zostało docenione i fajnie, żebyśmy w następnych latach takie nagrody do Polski przywozili, nieważne kto. Bo tu naprawdę nie chodzi o to, żeby to był X czy Y, bez preferencji. Natomiast ważne jest to, tak jak mówiłem o startupach, że fajnie jest, że one obrały skalę. Tak samo fajnie jest, jeśli wydarzeniami w Polsce, nawet jeśli one będą spowszedniałe, będzie to, że gdzieś w tym europejskim krwiobiegu funkcjonujemy, jesteśmy bardzo ważnym elementem i takim samym znaczącym jak każdy inny, niczym się nie różnimy od krajów o podobnym potencjale.
Dobrze, że rozmawiamy i nie widzisz mnie, bo w tej chwili jestem właśnie bardzo mocno zawstydzony. Nie, bo znowu mi wraca, wracają mi jakby wspomnienia z samego wydarzenia i z samej historii. Natomiast fakt, to jest kategoria mojego osobistego sukcesu i włączając troszkę tutaj właśnie w tym momencie.
I tu z tego miejsca mówimy, że to był sukces.
Tak, ja to tak postrzegam, tak? Uważam, że to jest taka nagroda troszkę też dla zachęty, na zachętę. Ja ją tak odbieram, że to jest może nie tyle dla zachęty, ile na zasadzie cały czas pracuję, żeby jeszcze na nią zasłużyć, tak? Natomiast fakt, to był taki dla mnie jeden z pierwszych elementów, nawet pierwszy może taki element namacalny, że ktoś docenił tą pracę, którą wykonałem. I włożę w to jeszcze taką historię, żebyście mniej więcej widzieli, jak ciężko jest zbudować w tej chwili na tym rynku coś, co jest oparte na wartościach, to znaczy na pewnej konsekwencji. Kiedy ruszyłem, powiedzmy, w czerwcu z taką systematyczną, ciężką, mozolną pracą, przez 3 miesiące tak naprawdę nie działo się nic. To znaczy były jakieś tam lajki, na których mi nie zależy, specjalnie na Facebooku, ale statystyki, słuchajcie, we wrześniu miałem dokładnie takie same jak w lutym, gdzie były publikowane 3 artykuły na krzyż i to jeszcze przesyłane przez zewnętrzne agencje, przez zewnętrzne firmy. A w międzyczasie powstało kilkadziesiąt unikalnych treści i statystyki nie drgnęły. I nagle przyszedł październik, zanim jeszcze nawet był ten wyjazd, i nagle statystyki zaczęły rosnąć, to znaczy mniej więcej końcówka września, początek października, nagle ten progres był taki, że dzisiaj możemy stwierdzić, że przyrost, bo ja kocham liczby, tak, pod tym względem, bo to jest taki namacalny dowód, że to zaczyna ktoś czytać, zaczyna ktoś odbierać. I to jest ewidentnie sukces, bo miesięcznie mamy od 15 do 20% przyrostu nowych, unikalnych użytkowników. Tak? Czyli w tej chwili możemy powiedzieć, że czyta nas już bardzo duża grupa osób. Mamy to dosyć dobrze policzone. Myślę, że jeżeli powiem, że w tej chwili mamy 1,5 tysiąca unikalnych użytkowników, którzy czytają to co miesiąc, i mamy 15, powiedzmy, bo to będzie się wypłaszczać pewnie, ale 15-procentowy przyrost, no to jest rzecz, z której mogę być dumny po prostu i mogę ogłosić, że jest to sukces. Natomiast powiem tak, pierwsze 3 miesiące to była masakra i miałem wiele razy ochotę to rzucić w diabły.
I gdyby rok się kończył na przykład w czerwcu, to się ogłosił jako porażkę.
Pewnie tak. Nie wiem, czy bym znalazł jeszcze w sobie tyle siły, żeby to ciągnąć. Połączenie tych dwóch rzeczy, nagroda plus te elementy, plus wtedy jeszcze były 40 tych tipsów, dzisiaj 60 i 13 odcinków podcastu, to są twarde liczby, które mnie po prostu cieszą. Jeśli chodzi o wydarzenia roku, które na pewno trzeba pamiętać, to jest pewna konsolidacja rynku. To, co na pewno z punktu widzenia outsourcingu, trudno było przeoczyć transakcję, moim zdaniem największą jak dotąd transakcję kupna w outsourcingu, to było kupno przez arterię spółki Contact Center. O tej transakcji przynajmniej w pewnych kręgach mówiło się przynajmniej od roku. To znaczy nie o tej konkretnie, nie wiadomo, że będzie to arteria, ale w ogóle, że Contact Center, czyli spółka Orange, dawniej telekomunikacji, dysponująca, pamiętam, był taki moment, że to było prawie 2100 stanowisk, potem te liczby, w zeszłym roku już te liczby zmniejszyły się dosyć znacznie. Niemniej było to największe, jedno z największych struktur outsourcingowych call center, zostało to przejęte przez arterię w tym roku, kupione. I druga to jest firma BPO Management, również weszła w struktury grupy Arteria SA, czyli powstał gigant, tak? Powstał gigant, Arteria jest w tej chwili gigantem, którego już coraz trudniej będzie dogonić. I w ogóle ten trend zaczyna się być też widoczny w innych obszarach, czyli w spółkach bankowych, czy w spółkach telekomunikacyjnych, gdzie te struktury firmy się łączą, a co za tym idzie, integrują swoje centra obsługowe.
Choć tutaj, tak jak mówię, to jest taki fajny kontrapunkt, są te startupy, bo one tak fajnie równoważą. Czyli z jednej strony oczywiście konsolidacja i dobrze, pewnie od czasu do czasu jakieś bankructwo, bo to każdej gospodarce się przydaje takie ożywcze. Natomiast oprócz tego następni w kolejce, którzy coś wnoszą albo pomysły, albo entuzjazm, albo taką pozytywną energię i wartości, o których mówisz, i to później daje paliwo dla tych konsolidujących, żeby mieli co kupować.
Jeśli chodzi jeszcze o sukces, to myślę, że warto spojrzeć na taki temat trochę bardziej miękki. Nie wiem jak ty, ale ja, mimo że my dosyć dużo mówimy krytycznie na ten temat, co się dzieje, albo nie do końca, nie ze wszystkiego, jakby cytując klasyka, czyli ciebie, dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze, no to mimo wszystko i ja, i bardzo wiele osób, które też zostały odpytane na tą okoliczność, potwierdziło, że widać wyraźnie zmieniający się pozytywny trend takiego lepszego patrzenia na klienta w tej relacji biznesowej. Że to, że te procesy mimo wszystko są coraz bardziej proklienckie, niezależnie od wszystkiego, ale firmy nie zaczynają, jakby kończą już powoli patrzenie na klienta z perspektywy tylko i wyłącznie tego, ile on im przyniesie w perspektywie krótkoterminowej. Być może w niektórych branżach osiągnęliśmy już taki poziom nasycenia, że jest walka o utrzymanie klienta, a jak wszelkie badania pokazują, utrzymanie klienta polega w tej chwili na jego fantastycznej, już niedobrej, po prostu fantastycznej obsłudze. To jest przewaga konkurencyjna i ja jako klient zaczynam coraz częściej, coraz więcej czuć tego właśnie pozytywnego doświadczenia. Coraz bardziej przyjazne są te procesy w różnych obszarach, tak, żeby była sprawa jasna. Więc moim zdaniem to jest ewidentnie sukces tego roku, że firmy zaczęły inaczej lepiej, pozytywniej patrzeć na sposób obsługi klienta i na wagę tego elementu.
A to można by powiedzieć, że jest to sukces klientów, że się wreszcie przebili ze swoim głosem.
Tak, ale ja patrzę też na branżę z tego względu, że zwróć uwagę na to, że bardzo często jest bodajże Łukasz Wiktor z mBanku powiedział, że niestety są firmy, mamy cały czas bardzo dużo firm, które robią złą robotę i które rzucają cień na resztę. No i teraz jest pytanie, wiesz, to jest kwestia znowu, ile, jak duży cień jesteśmy w stanie przykryć światłem, czyli te pozytywnie działające firmy, jak muszą jeszcze bardziej, jeszcze jaśniej świecić, starać się, żeby przykryć, bo zawsze się czarna owca znajdzie, więc co do tego nie mam wątpliwości. Cieszę się, że stado tych czarnych owiec jest coraz mniejsze. To co? No jedziemy dalej, tak?
To teraz porażki, bo niestety porażki też trzeba podkreślać i pokazywać.
Tak, ja myślę, że trzeba o nich głośno mówić. Masz coś na
nie, znaczy ja tutaj strony? Właśnie podobnie jak nic tego roku nie przechylało na plus, to też bym powiedział, że z mojej perspektywy też nie było żadnego takiego tąpnięcia, które by spowodowało, że w mojej ocenie ten rok był jakoś szczególnie zły. Natomiast zgadzam się i tu też przejrzałem sobie te wypowiedzi twoich ankietowanych przez ciebie menedżerów i tu się zgadzam, rzeczywiście pewnego rodzaju porażką była ta taka niedojrzałość firm, czy albo inaczej, no może tak zacznijmy. W ogóle porażką było to, że właśnie to, co powiedzieliśmy na początku. Dużo się mówi o customer experience, dużo się mówi o potrzebie zmian, natomiast porażką jest to, że te zmiany nie są dominujące. Że te zmiany cały czas są przed, a nie, że jesteśmy przed tymi zmianami, a nie w ich trakcie czy po, podczas gdy świat mimo wszystko tutaj trochę przyspiesza i żeby nam za bardzo nie uciekł.
Ja myślę, że to, co ja w tym roku zapamiętałem najbardziej i to, co uważam za ewidentnie porażkę, to są zmiany prawa, tak jak zapowiedziałem wcześniej. To jest na pewno.
A może nawet nie tyle same zmiany prawa, co nieumiejętność dopasowania się.
Wiesz co, i jedno i drugie. To znaczy sama zmiana prawa, jeżeli się w to wgłębić bardziej, a uważam, że menadżerowie, i to jest to, o czym ty mówisz teraz, powinni to zrobić, a niekoniecznie zrobili. I to jest o tyle istotne, że to prawo jest dla mnie niezrozumiałe, wręcz idiotyczne. To znaczy są zapisy, które...
Gdzie mówisz o prawie konsumenckim.
Wiesz co, mówię o trzech ustawach. Mówię o prawie telekomunikacyjnym, o prawie konsumenckim i mówię o ustawie o ochronie danych osobowych. To są trzy takie ustawy, które zostały znowelizowane czy wręcz niektóre zostały napisane na nowo na przełomie roku 2014 i 2015. I konsekwencje tego odczuliśmy, albo powinniśmy być odczuć w ciągu całego roku, a właściwie już 1 stycznia. Czyli na przykład mamy taką historię, że w praktyce wyobraź sobie, że jesteś menadżerem call center albo project managerem i masz zrealizować kampanię sprzedażową. Nie możesz zadzwonić do klienta, co do którego nie masz zgody na kontakty handlowe, ale na kontakty telefoniczne. Nigdy wcześniej tego typu zgód się po prostu nie pobierało. Czyli możesz mieć, dajmy na to, kupić bazę danych u jakiegoś brokera, tylko pytanie, czy on ma zgodę na wykorzystywanie tych danych do kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty. Tak? Teraz dalej, absurd polega też na tym, nie do końca jasne jest, czy możesz zadzwonić do klienta, czy tam do człowieka, mając jego numer telefonu i zapytać go o zgodę, że chciałbyś mu zaproponować coś. Tak? Na pewno nie możesz tego zrobić w jednej rozmowie. To znaczy najpierw zapytać, czy mogę przedstawić ofertę. Jak uzyskasz tą zgodę, to dalej kontynuować. Nie. To muszą być dwa osobne kontakty, przy czym ten kontakt o zgodę powinien być w innym kanale. I tu mamy tego typu absurdy. I teraz wyobraź sobie, jako menadżer takiego call center, no jak żyć, panie?
Ja mam na to odpowiedź, oczywiście to jest taka odpowiedź bardziej typu odpowiedź mędrca niż praktyka, chociaż poparta praktyką mimo wszystko. To znaczy zakładam, że jeśli klient per saldo będzie zadowolony z rozwiązania, które mu zaproponujemy, to on na nas nie doniesie, bo znowu, sam zresztą to wielokrotnie podkreślałeś, czy w trakcie rozmowy żeśmy co do tego byli zgodni. Trochę żeśmy sobie zepsuli tych klientów, albo inaczej, zniechęciliśmy ich do siebie. No bo jeśli klient dostaje od nas telefony w najbardziej niespodziewanych miejscach, jeszcze telefony agresywne albo właśnie takie oparte o frazę typu nieważne co teraz robisz, ja mam dla ciebie świetny produkt i w ogóle nie śmiej mi odmówić, tak? To oczywiście powoduje, że wszystkie wtedy zmiany prawne czy postulaty zmian prawnych znajdują siłę rażeń. I teraz w sytuacji, kiedy rozwiązanie przez nas zaproponowane znajdzie się mimo wszystko z akceptacją klienta, to ja zakładam, że klient na nas nie doniesie. Co więcej, instytucja powołana dla ochrony klientów też będzie trochę śmieszne, kiedy ta instytucja będzie donosić w sytuacji, kiedy głos klienta jest dosyć jednoznaczny i mówi nie, mi się to podoba. Więc ja zakładam, że tutaj można by zaryzykować i dojść do prostego położenia. Jeśli klient potwierdzi, że rozwiązanie przez nas proponowane i sposób prezentowania tej oferty jest dla niego mimo wszystko korzystny, to ciężko mi sobie wyobrazić, że jakakolwiek instytucja będzie tutaj bardziej papieska niż papież, czy też bardziej kliencka niż klient. Tak bym założył, ale mówię, to jest moje...
No właśnie, to jest, tylko wiesz, ja ostatnio dzięki współpracy z kancelarią Lubasz i Wspólnicy, no jestem troszkę bliższy tego świadka i sam doświadczyłem, jak trudno, jak inaczej się rozmawia z tym światem. Tam prawo to jest prawo, paragraf to jest paragraf, tu nie ma kwestii dowolnej interpretacji, to znaczy się siłą rzeczy my próbujemy w tej chwili zinterpretować w jakiś sposób to, co jest. Ale też pamiętam, uczestniczyłem w tym roku w debacie poświęconej no głównie temu tak zwanemu artykułowi 172 prawa telekomunikacyjnemu i był tam człowiek, był tam radca prawny reprezentujący T-Mobile i on jasno powiedział, że on wiedział, że on ma rację, ale dla świętego spokoju zrobił tak, jak nakazywał urząd, bo walka o swoją rację czy udowodnienie absurdalności jakiegoś tam przepisu będzie trwała kilka lat, a biznes nie ma na to najzwyczajniej czasu.
Maćku, ja powiem tak, znaczy ja oczekuję od radców prawnych, że będą jasno wypowiadać się w kwestii prawa, natomiast zakładam, że menedżer podejmuje ryzyko, mając świadomość, że na przykład sprawa jest prawnie wątpliwa lub też nie do końca jasna, że to powiem więcej. Akurat jeśli chodzi o negatywne przykłady, to tutaj można by pewnie czerpać jak z rękawa z sytuacją, kiedy mimo, że ewidentnie było to naruszenie prawa, firmy się na to godziły, bo odnosiły z tego korzyść biznesową.
Zgadza się.
Skoro to działa, że tak powiem, w wariancie negatywnym, to dlaczego nie zastosować tego w wariancie pozytywnym, wracając do tego, o czym za chwilę będziemy mówić, czyli do wartości. Tak? Jeśli czujemy, że jest to dla dobra klienta, nie bójmy się podejmować ryzyka. Oczywiście miejmy świadomość tego ryzyka i nauczmy się nad nim panować.
Ja tu się nie do końca zgadzam, to znaczy inaczej. No tu jest inaczej, ten rok, bo drugą porażką jest to, że my ten rok przelecieliśmy trochę na zasadzie ryzyka, bo faktycznie nie mamy żadnych interpretacji. Powiem, jak ja uczestniczyłem w tej debacie, gdzie był przedstawiciel GIODO, no to wynikało na zasadzie takiej, że jest tak, a nie inaczej i no i tyle. No i musicie na przykład zbierać tą samą zgodę, ale jako dwie odrębne zgody, no bo tak jest, bo takie są przepisy i to się nie zmieni i prawdopodobnie, co jest gorsze, te przepisy mamy już w tej chwili tak jakby to powiedzieć, ścisłe, nazwijmy to, że ja nie przewiduję, mimo że niektórzy przewidują, że w przyszłym roku dalej będzie pogłębienie, ja myślę, że już gorzej nie będzie, tak? To znaczy się, pewnie jeszcze ktoś coś tam wymyślą, patrząc na to, co się dzieje w polityce, ale jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, to mamy już tak restrykcyjne prawo, że gorzej, czy trudniej, czy prawa klienta, znaczy nie wiem, czy to są do końca prawa zabezpieczone, no ale powiedzmy, bo taka była intencja, no to, że już bardziej chyba trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby można coś zrobić z tym.
Ale to też ciekawy temat na kolejny.
Jedźmy dalej. Słuchaj, myślę, że to, co też powiedziałeś, że mamy, mimo wszystko, ktoś zwrócił uwagę, że mamy dosyć menadżerowie, czy osoby zarządzające, czy zlecające projekty mają problem z poprawnym zdefiniowaniem wartości swojej własnej usługi. Tak? Czyli zlecając coś dalej do wewnętrznego czy zewnętrznego call center, czy punktu obsługi klientu, punktu styku, jakkolwiek to nazwiemy, to firmy nie do końca potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to robią i jaki efekt ma być, jaki komunikat ma z tego wychodzić, tak? Nie o to mi chodzi, co konsultant ma powiedzieć werbalnie, tylko co u klienta w głowie ma pozostać, tak? Jeszcze na dodatek, żeby to było spójne. cały czas firmy mają z tym problem. Mhm. No i co jeszcze? Wydaje mi się, że mówiąc o tych trendach, i to jest trochę konsekwencja tego, co się wydarzyło. Zobacz, że rozpoczęliśmy naszą rozmowę o tym, że mówiło się o omnichannel, o customer experience, ale się bardziej mówiło niż cokolwiek się z tym robiło. I to jest chyba trochę oznaką takiego braku zaufania do trendów. To znaczy, większość osób się przygląda temu, czy to jest, tak jak kilka lat temu ja mówię, czy to jest trend, czy trynd. I zobaczymy, jak to będzie. Natomiast nie widzę takiej odwagi wielu
firm. Może rynek jest za miękki. Może to jest niestety problem.
Wiesz, mi się wydaje, że wynika to z odwagi, wiesz? Bo to
ja
jest
wiem, pamiętaj,
kwestia zaryzykowania, ryzyka.
Odwaga jest pochodną presji rynkowej. Im bardziej jest presja na wynik, im bardziej rynek jest trudny, tym łatwiej jest podejmować ryzykowne decyzje, bo bez ryzyka nie ma sukcesu. Tak? Ja zakładam, może to wynika trochę z tego, że rynek mamy leniwy i rynek mamy na tyle poukładany, że nie trzeba walczyć o klienta i o swoje, więc się o niego nie walczy.
No dobra, no to co nas czeka w takim razie w 2016 roku? Piotrze, jakie są twoje przewidywania? Jak z perspektywy tego, co obserwujesz, gdzie jesteś, co w twoim, może dla ciebie osobiście, będzie takim wyznacznikiem na ten rok?
Znaczy, powiem tak, na pewno to ten wątek się przewijał też nie tylko u mnie, ale u różnych osób, czyli następny rok jest na pewno nie wiadomo. I to nie wiadomo z wielu powodów. O tej najbardziej oczywistej może nie będziemy rozmawiać, żeby nie razić. Natomiast jej skutki są takie, że kwestie podatkowe, kwestie prawne w ogóle, a co za tym idzie również inwestycje, bo zauważmy, że to już nie chodzi o zagranicznych inwestorów, ale nawet nasi krajowi inwestorzy nie będą podejmować ryzyka inwestycyjnego w sytuacji, kiedy są niejasności prawne, podatkowe i różne inne. A co tutaj będzie, to powiedzmy sobie szczerze, to nie będzie na pewno stabilizacja. Tak? Tutaj nas czeka na pewno inne podejście i po prostu musimy mieć tę świadomość. Druga sprawa to jest kwestia zmian technologicznych, które, tak jak już mówili o tych trendach, te trendy mają swoje konsekwencje, natomiast rzeczywiście z tymi trendami to jest tak, że one wcale się nie muszą ziścić w wymiarze albo nie muszą być jedynymi trendami, bo może się okazać, że w przyszłym roku ujawni się jakiś trend, który dzisiaj jest podskórny i on też trochę zmierzy. Więc na pewno to ciężko jest tak być Kasandrą, czy być jakimś tam prorokiem, powiedzieć sobie, będzie to, to i to. Ja oczekuję, że na pewno będziemy dalej w kierunku klienta. Aha. I to jest jednocześnie moja nadzieja i wiara i na to bym stawiał. Natomiast jak, no to trochę tak się posłużę żeglarskim porównaniem. No trzeba płynąć do boi, a z której strony wiatr zawieje, to zobaczymy. No i trzeba się jakoś do tego halsu przymierzyć, albo lewego, albo prawego, albo trochę podostrzyć, albo trochę odpaść. No to tak będzie. Tak? I tyle z mojej strony takiego wstępnego prognozowania. Bym powiedział tyle, no będziemy obserwować.
No ja myślę, że tak. Ja mam z trendami zawsze taki problem, z takimi trendami, czy ogłaszaniem trendów na początku roku. Ile w tym wszystkim jest czarowania przyszłości, czarowania rzeczywistości, że ogłaszamy teraz, co się będzie tak naprawdę działo, a ile jest to analiza pewnych czynników, które wpływają, że z dużym prawdopodobieństwem dany wątek będzie obowiązywał w następnym roku czy w następnych latach. I dlatego ja jestem dosyć ostrożny w formułowaniu takich twardych bardzo trendów w postaci, że będzie rządzić, nie wiem, wideo, social media czy inne rzeczy. Ja sobie sformułowałem w tej chwili, to znaczy ja sformułowałem jakby cały zestaw tych nazwijmy to trendów, które jak już zapowiedziałem w publikacji, dostaną udostępnione mniej więcej w połowie stycznia, bo wtedy gdzieś to graficznie też tam poskładam. Natomiast pierwszym takim elementem, który mi się nasuwa, to są wartości, o których mówiłem. To jest to, co mówiłem. Szukałem długo, jak nazwać to, co się dzieje, bo czułem gdzieś podskórnie zarówno to, co mnie poniosło, co poniosło forum w tym roku, ale też patrzę, w jaki sposób firmy działają, na przykład gdzie mają swoje... Dlaczego odnoszą sukces? Powiedzmy, tak jak mam w głowie kilka takich firm, które działają w pewien bardzo konsekwentny, systematyczny sposób. I tu nie tylko chodzi o tą systematykę, to znaczy oni do końca wiedzą, czego chcą i bardzo dbają o pewne wartości, w jaki sposób komunikują się z klientem końcowym, z partnerem biznesowym, ze swoim pracownikiem. I jest to i widać, że tam idzie, jest jakaś wartość. Jest biznes, ale jest jakaś realna wartość. I ja myślę, że to będzie taki trend, że firmy zaczną w końcu dostrzegać nie tylko pieniądz w tym, co robią, ale zaczną pokazywać siebie jako pewną realną wartość dla innych, tak? Też. Mhm. Dla samej siebie i dla innych. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która, drugi taki trend, to jest komunikacja wszędzie. I tu mieści się tak naprawdę omnichannel, czyli zdolność organizacji do komunikowania się z klientem w sposób bardzo płynny pomiędzy różnymi kanałami. Mhm. Tutaj jest rozwój aplikacji mobilnych, na które bardzo wiele osób zwraca uwagę i to faktycznie, to znaczy się rozwój w tej chwili smartfonów doszedł już do takiego poziomu, że no praktycznie jak pokazują się filmiki bardzo często na jakichś tam YouTubach, Facebookach czy innych dziwnych rzeczach, gdzie dzieci robią za przeproszeniem na nocniku, oglądając film na smartfonie czy komunikując się, więc mam wrażenie, że to jest że to jest świetny kanał komunikacji i to musi być zintegrowane i to musi być wpięte w procesy biznesowe firm. Social media, ja już nie chcę mówić o social media jako o trendzie. To znaczy, ja bym chciał, żeby się faktycznie nauczono w końcu korzystać z social media jako kanału komunikacji, a nie jako narzędzia PR-owego. Bo na razie mam wrażenie, że tak jest. Ale ja dla mnie social media jest jednym z wielu kanałów komunikacji. Kolejnym będzie czat i tak dalej. Ale nie chcę traktować tych poszczególnych kanałów komunikacji jako trendów, bo trendem będzie zintegrowanie tego wszystkiego. Jest przyjęcie, że klient nie siedzi w domu przy komputerze, tylko klient jest mobilny. On jest z laptopem, ze smartfonem, tabletem czy czymkolwiek. On, będąc nawet w sklepie stacjonarnym, posługuje się tymi mediami. W związku z tym komunikacja jest wszędzie. I trzecim takim trendem, na który czekałem, żeby go ogłosić tak naprawdę. Nie sądzę, żebym był jakimś tutaj wielkim prorokiem i tak dalej. Natomiast on jest dla mnie mega ważny i uważam, że jest on najważniejszy. To, że on jest na trzecim miejscu, absolutnie nie umniejsza jego wadze, to jest człowiek. Mówimy tutaj o... Dotychczas mówiliśmy o koncentracji na kliencie, ale tak jak sam powiedziałeś, bardziej patrzyliśmy na tego klienta przedmiotowo. Natomiast w tej chwili popatrzmy na klienta jako na człowieka, z jego systemem wartości, z jego emocjami, z jego potrzebami takimi podskórnymi i tak dalej. Popatrzmy na konsultanta, pracownika, call center, contact center, punktu obsługi klienta jako na człowieka, który wykonuje tą pracę, ale też ma emocje, też ma system wartości i tak dalej. Popatrzmy na człowieka, który projektuje procesy obsługowe znowu w ten sam sposób, jako człowieka. Ja uważam, że to jest element, który w tej chwili będzie wyznaczał kierunek rozwoju, że to będzie, owszem, będzie to customer experience, ale z tym elementem bardzo człowieczym, tak?
Znaczy, to też musimy potwierdzić sobie tak, że rzeczywiście w tym całym rozwoju customer experience, to przynajmniej w tych zaawansowanych, na razie oczywiście bardzo teoretycznych, bo to w praktyce to pewnie nie wszędzie znajduje odbicie, ale rzeczywiście to się podkreśla, że tak samo jak klienta traktujemy jak człowieka, tak samo należy traktować pracownika. Co więcej, trudno jest osiągnąć taki poziom customer experience, jak pracownicy nie są w to zaangażowani. Tak? I to jest też powszechna prawda, więc ja trochę tak, korzystając z możliwości, tak sparafrazuję to, co powiedziałeś. Albo inaczej, odwołam się do trochę innej analogii, a mianowicie to jest takie ładne powiedzenie profesora Bartoszewskiego: jeśli nie wiesz, jak się zachowywać, zachowuj się przyzwoicie. Tak. I przenosząc to do naszej prognozy, to można powiedzieć tak, ponieważ nie wiemy dokładnie, jak się ten rynek zachowa w przyszłym roku, bo to jest to, co powiedziałeś, że trudno jest snuć takie twarde prognozy, może jest to bardziej wishful thinking, może coś, ale w związku z tym, że ponieważ nie wiemy jak, to właśnie bądźmy w tym biznesie oparci na jakichś wartościach. Bo to też żeśmy rozmawiali przy okazji klientocentryzmu, że dla klienta ważna jest pewnego rodzaju spójność i autentyczność. Jeśli my jako biznes mówimy, że zależy nam na naszych pracownikach, zależy nam na naszych partnerach i zależy nam na kliencie, bo to jest właśnie jakieś tam podejście i ono w całości daje pewien efekt, to starajmy się to również wdrażać czy realizować w praktyce we wszystkich wymiarach. Bo strasznie ciężko jest sobie wyobrazić sytuację, kiedy mówimy klientowi dbamy o ciebie, jednocześnie traktujemy naszych pracowników jako zło konieczne i tak naprawdę maszyny do wykonywania niezbyt przyjemnych czynności. Więc tutaj ten element wartości i takiego humanizmu w biznesie jak najbardziej, tak? I tu się zgadzam z tobą, że trzeba w tym kierunku iść i warto w tym kierunku.
I wrzucę jeszcze jako ostatni trend, który, tak jak już zapowiedziałem wcześniej, on moim zdaniem będzie obowiązywał z jedną natomiast wrzutką. Mówię o biometrii. Mhm. Biometrii nie tylko głosowej, ale również każdej innej, czyli inteligentnym sposobie identyfikowania klienta wraz z jego potrzebami, preferencjami itd., itd., itd. Ale znowu, tu nie chodzi o ten aspekt techniczny, tylko robimy to dlatego, żeby klientowi najzwyczajniej w świecie było łatwiej.
Tak, i tu nawet pójdę dalej i zauważ, że w moim odczuciu na przykład sukces aplikacji mobilnych to też wiąże się i powiedziałbym tak, znowu obserwując te, które się udają, to są te, które nie każą klientowi autoryzować się w jakiś dziwny sposób lub dodatkowo. To jest zresztą różnica moim zdaniem między www a mobilnym. Tak? Mhm. Mobilny ma tą zaletę, że on jest związany z urządzeniem, z którego korzystasz, które z reguły jest zabezpieczone jakimś tam kodem albo nawet odciskiem palca, no bo iPhony to już mają w standardzie, a pewnie niedługo się to też prowadzi w innych, że skoro mój odcisk palca wystarczy, żeby uruchomić urządzenie, to po co ja mam podawać jeszcze hasła i passwordy, tak? I login.
To jest świetny przykład.
Dlatego ja bym powiedział tak, oczywiście biometria, ale biometria tak jak mówisz, gdzie technologia jest w tle, technologia umożliwia pewne rzeczy, natomiast cel nadrzędny jest taki, zróbmy klientowi, nie każmy mu myśleć, nie każmy mu robić czynności, które są dla niego niewygodne i wykorzystajmy pewną naturalność zachowań również w obsłudze. Skoro ja przychodzę i mam sprawę, to jestem po pierwsze klientem, jestem uczciwy, jestem sobą, bo za takiego się podaję. Oczywiście z wszystkimi tam elementami zabezpieczeń, jakie są potrzebne, no ale mówię, technologia też to nam ułatwia i umożliwia.
I stawiamy kropkę. To jest nasz ostatni w tym roku odcinek podcastu i taki specjalny odcinek i chciałbym przy tej okazji bardzo, ale to bardzo podziękować po pierwsze Piotrowi za to, że możemy sobie pogadać. Tak jak powiedzieliśmy kiedyś, podcast jest w dużej mierze tym elementem zaspokojenia naszych potrzeb, po prostu pogadania, a to, że przy okazji bardzo dużo osób nas słucha, jest to fajne.
Tak, a nie chcemy z kolei dzwonić do ludzi, klientów i mówić, że mamy dla nich świetną ofertę i mówić. Podcastem wychodził fajnie.
Szczególnie w ostatnich tygodniach otrzymałem bardzo, naprawdę bardzo wiele ciepłych, pozytywnych słów, komentarzy na temat tego, co robimy, zarówno w podcaście, jak i w kontekście forum. Bardzo dziękuję za wszystkie takie okazy, czy za wszystkie takie głosy poparcia dla tego, co robimy. Tak jak powiedziałem, wszystkie te zarówno liczby, jak i dobre słowa, lajki, paluszki do góry i tak dalej. Wszystko to bardzo fajnie wpływa i bardzo dodaje po prostu ognia do naszego działania. Także przy tej okazji tego specjalnego naszego odcinka mamy nadzieję, że dla Was ten rok był dobry, był konstruktywny i że naszymi audycjami w jakimś elemencie udało nam się pomóc w podjęciu być może jakiejś decyzji, a być może wejściem na jakiś wyższy szczebel, a być może wejściem na inne albo nieco zmienione tory. Chcemy Wam życzyć, żeby następny rok był dla Was pasmem sukcesów z małymi tylko kropkami pewnych porażek. Porażki są zawsze wliczone w sukces i zawsze są, one są po prostu potrzebne. Życzymy Wam, żebyście potrafili uczyć się na tych porażkach i żebyśmy my wszyscy potrafili też uczyć się zarówno na swoich, jak i na cudzych porażkach. Po prostu, żebyśmy szli do przodu.
Tak, a ja to Wam pożyczę taki, wydaje mi się, że tak też trochę to próbujemy przemycić między słowami. Teraz może w okazji życzeń warto to powiedzieć. chcielibyśmy życzyć Wam tego, żeby w przyszłym roku, żebyście byli obsługiwani tak, jak, albo inaczej, żebyście Wy obsługiwali tak, jakbyście chcieli być obsługiwani, tak, żebyście wkoło Was widzieli mimo wszystko takie fajne, pozytywne doświadczenie, żeby obsługa przestała się kojarzyć z czymś nieprzyjemnym, żeby obsługa dla Was, Wy jako klienci, żebyście w sytuacjach obsługowych czy sprzedażowych czuli się naprawdę docenieni, dowartościowani, a nawet zachęceni, żeby to nie był przymus, że trzeba coś załatwić, żeby to była naprawdę okazja do takiego fajnego spotkania się z ciekawą ofertą, z ciekawymi ludźmi, nie wiem, z jakimś takim elementem bardzo pozytywnym. Tego Wam życzymy, bo trochę myśmy też, tak jak Maciek mówi, pół roku temu byliśmy w zupełnie innym miejscu, również intelektualnie. Nagle się okazało, że ten nasz 13 odcinek się zdarzył, rok się skończył i liczymy na to, że w przyszłym roku będziemy to kontynuować. I Wam też życzymy podążania podobną ścieżką.
Życzymy Wam tradycyjnie i nieodmiennie współdziałania i wspaniałego nowego roku. Cześć.
Cześć.